I to, że chłopaki nie płaczą, też było widać podczas wizyty prezydenta Francji w Stanach Zjednoczonych, podczas jego spotkań między innymi z prezydentem Donaldem Trumpem. Posłuchajmy jeszcze raz w dzisiejszym poranku krótkiego fragmentu wystąpienia prezydenta Francji w Kongresie Amerykańskim.
By polluting the oceans, not mitigating CO2 emissions and destroying our biodiversity, we are killing our planet. Let us face it, there is no planet B. And I am sure one day the United States will come back and join the Paris Agreement.
Jest pewny, że wrócą Stany Zjednoczone do porozumienia klimatycznego, które wypowiedział prezydent Donald Trump. Owacji było bardzo dużo, przerywane było wystąpienie prezydenta Francji wielokrotnie przez kongresmenów. Nie wiadomo, czy dlatego, że się politycznie z nim zgadzali, czy dlatego, że tak jest zapisane w scenariuszu, bo Amerykanie bardzo lubią scenariusze, co też widzimy w czasie uroczystości, na przykład gali w Hollywood i rozdania Oscarów. Każdy wie, co ma zrobić, wie również, co ma zrobić, co powiedzieć Bernard Marguerite, który jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry, panie redaktorze.
Witam, szczęść Boże.
I co tam o wizycie francuskiego prezydenta, trzydniowej wizycie prezydenta Macron w Waszyngtonie mówią media francuskie i co czuje francuska dusza?
O, francuska duża, no nie wiem, ale to po pierwsze, to media francuskie o dziwo nie tak bardzo się przyjęły tą wizytą. To byłem zdziwiony, bo na przykład przemówienie w kongresie transmitowało na żywo oczywiście CNN, ale nawet BBC, tutaj w Anglii, a we Francji ani TF1, ani telewizja publiczna nie transmitowali na żywo, tylko telewizje komercyjne. I te w dziennikach to może to jakieś 3-4 minuty na początku dziennika na temat wizyty i koniec. Od razu sprawy, że tak powiem, konkretne, wewnętrzne. Więc nie było specjalnego entuzjazmu i to mnie trochę dziwiło, bo to rzeczywiście była bardzo ważna wizyta, bardzo ciekawa wizyta i pokazała Macrona w całym, że tak powiem, krasie, bo on pokazywał, że jest człowiekiem przystojnym, młodym, entuzjastycznym, mądrym oczywiście, ale może nieco powierzchowny i żyjąc trochę iluzjami. I czasem mamy nadzieję, że to są iluzje, bo wszystko, co powiedział, nie może nam się podobać oczywiście. No były bardzo dziwne jakieś rozkład, że tak powiem, tej wizyty, bo pierwszy dzień był dzień, gdzie on pokazywał wielką miłość do pana Trumpa, a wszyscy nawet się bawili w telewizjach amerykańskich też, jak on całował w ogóle Trumpa, to jeszcze trochę byłoby czasy Breżniewa. No i niestety...
Jaki ładny sygnał tego telefonu.
No ładny, ale przepraszam za to, to rzeczywiście. No więc bardzo miły tutaj, choć Trump trochę go traktował jako miłego syna, tak powiem. On panował nad nim, nawet tam pościścił ubranie i tak dalej. Więc wszystko jak najlepiej z Trumpem. A drugi dzień w kongresie to powiedział, że jego polityka wyraźnie jest w ogóle na antypodach, polityka Trumpa. Więc bardzo miłe stosunki osobiste, ale polityczne, jeżeli chodzi o multiralizm, jeżeli chodzi o sprawy irańskie, gospodarka, handel między Europą a Stanami Zjednoczonymi i tak dalej, klimat, jak to już mówiłeś. No więc to zupełnie inna rzecz. A bardzo ciekawe było spotkanie z studentami. I tam to trochę uszło uwadze tutaj komentatorów. On powiedział, i to był właściwie jedyna konkretna zmianka i bardzo moim zdaniem niebezpieczna. Kiedy on mówił, że będzie przeforsować Europę trzech prędkości, że będzie pierwsze koło i potem drugie koło i trzecie koło. I te dwa pierwsze w strefie euro, bardziej zintegrowane, kompletnie zintegrowane praktycznie, to mocno zintegrowane ten drugi, a ten trzeci już tam z tymi, no, którzy, no dobrze, że są w Europie, ale właściwie nie chcemy z nimi współpracować. Potem były momenty trochę tragikomiczne, bo na przykład on zachęcał studentów właśnie Uniwersytetu Washington, żeby byli niesforni, żeby nie słuchali tutaj polityków i starszych, żeby robili swoje. No i to mówi w momencie, kiedy wysyła tutaj policję tutaj, żeby w Paryżu uniwersytet tutaj opróżnić. No więc to jest Macron, to jest piękny, inteligentny, efektowny, ale bardzo można wątpić, czy to są konkretne tutaj skutki takiej polityki. No na przykład Iran. No, on załatwił z panem Trumpem, że tak powiem, taki niby kompromis, które właściwie jest kompletnie iluzoryczne. To daje mu możliwość uratowania twarzy. Prawdopodobnie wszyscy się spodziewają, że 12 maja to prezydent Trump ogłosi tutaj to, że już umowa tutaj, czy układ z Iranem nie obowiązuje. No Macron tego nie chciał. Kiedy przyjechał do Stanów podczas wywiadu z Fox News, to powiedział, że no, w sprawie irańskiej nie ma planu B. No i okazało się, że dzień później to już był plan B i to plan B to jest właśnie rozszerzenie tego traktatu istniejącego w ogóle na wszystko, że Iran ma się zgodzić na wszystko, też rezygnować z pocisków tutaj i tak dalej. No i wiadomo, że to jest kompletnie iluzoryczne, żeby to taki wielki układ podpisać, no to z kim? No Iran oczywiście nie będzie chciał za Boga, to Putin to też nie będzie zachwycony, ale już wczoraj był odgłos z Brukseli, czyli no, pod wpływem pani Merkel pewnie, że no właściwie czegoś takiego to nie można sobie właściwie wyobrazić. Tak samo w sprawie europejskiej. Już jest bardzo ciekawy moment, bo w piątek będzie pani Merkel w Waszyngtonie, będzie mniej całusów i będzie o wiele mniej efektowny, ale pani Merkel no, da do zrozumienia, że absolutnie się nie zgodzi z tą wizją czy europejską, czy w sprawie Iranu i tak dalej, pana Macrona. I co? I mamy Europę, to już nawet, no, nie wiem, czy nie trzech prędkości, tylko w ogóle rozbita w tej chwili. No. I Macron ma swoje wielkie tutaj ambicje, wielkie marzenia i tak dalej, ale to wszystko no, później tutaj fruwa. No, i dlatego to jest dla mnie, to odbieram taki dysonans między aspektem zewnętrznym i ten blicht i to w ogóle to, co wszystko można polubić u Macrona, i ten wygląd i ta sprawność, po angielsku i tak dalej, a konsekwencje praktyczne i możliwości realizacji polityki, o której mówi.
A do tego wszystkiego takiego długiego wywiadu udzielił prezydent Macron telewizji francuskiej. 2,5 godziny ten wywiad trwał. Pewno pan redaktor ten wywiad miał okazję obejrzeć, czy też nie.
Tak.
W każdym razie jedna rzecz wynika z tego, co mówił prezydent Macron, że nie umie sobie poradzić z problemami, które ma wewnątrz Francji. To jest coś, co go właściwie przerasta.
No tak, no i rzeczywiście to jego polityka to jest próba pogodzenia właśnie i prawicy, i lewicy, i po tutaj porodzenie od jednej krańcowości do drugiej. No i to na długo to nie ma. Nie można tak. No już widać, że ta wielka partia, która właściwie tylko jest połączona nazwiskiem właśnie prezydenta, En Marche, no to zaczyna się podzielić. No już są różne prądy i tak dalej. Tak musi być. No nie ma określonej polityki oprócz tego, że Macron ma być właśnie tym nowym człowiekiem Europy. I on mówił, że on to poza tym ma rzeczywiście no, zupełnie niesamowite i trochę niebezpieczne ambicje czy wyobrażenia o sobie. Nie tylko jest Jowiszem, jak tam mówił kiedyś, ale teraz to powiedział, że on chce być prezydentem słońcem. No to jak kiedyś Ludwik XIV był król słońce. No to, więc to zaczyna być trochę niebezpieczne. Nie.
W studiu jest Bernard Margerita. Przy telefonie jeszcze raz w dzisiejszym poranku Piotr Witt z Postscriptum.
Ale przede wszystkim moje wielkie serdeczności dla naszego kolegi dziennikarza Bernarda Margerita.
Wzajemnie.
Dziennikarza. A ja prosiłem o głos, żeby skomentować opinię Dziennika Rzeczpospolita o zakupie kolekcji Czartoryskich, o czym dowiedziałem się z przeglądu prasy Antoniego Opalińskiego. Mądrale twierdzą, że można było nie oddać, gdyż prawnie nie było takiej konieczności. A zresztą wystarczyło postawić policję, no prawnie, nieprawnie, ale wystarczyło postawić policję przed muzeum w Krakowie i innym nie oddać. Ta postawa przypomina mi scenę z książki czytanej we wczesnej młodości. Mecz tenisowy, w loży na korcie siedzi pułkownik pozbawiony wyobraźni, znudzony kręceniem głową raz na lewo, raz na prawo, wyciąga rewolwer i strzela w piłkę. Wyobraźnia pułkownika nie sięga dalej, jak tylko do punktu spotkania kuli z piłką. Ale kula sięga dalej, przebija piłkę, leci i przebija tętnicę szyjną widza siedzącego po drugiej stronie kortu. Wyobraźnia mądrali krytykujących zakup kolekcji nie sięga do momentu zatrzymania. Dalej już nie. Sięga tylko do momentu zatrzymania. Można ministra Glińskiego krytykować za wiele, ale akurat nie za uratowanie dla Polski kolekcji Czartoryskich. Bo załóżmy, już zbiorów nie oddano, już odmówiono oddania, ale na tym kula się nie zatrzymała. Leci dalej i mamy proces ze spadkobiercą i właścicielem, księciem Czartoryskim, ale już nie o 100 milionów, ale o całą kolekcję wartości według jednych 5, według innych 10 miliardów euro. Przy takiej kolosalnej stawce książę Czartoryski znajduje najpotężniejsze na świecie gabinety adwokackie, które przed trybunałami międzynarodowymi odzyskują dla niego tę kolosalną fortunę. Tracimy koszty adwokackie i sądowe, tracimy dobre imię jako złodzieje mienia, a przede wszystkim tracimy na zawsze kolekcję. Ministrowi Glińskiemu i rządowi należy być wdzięcznym za uratowanie zbiorów dla Polski kosztem 100 milionów euro.
To Postscriptum pana redaktora.
Do chyba czego doszło, bo ten kolega Witt tutaj z Paryża mówi o sytuacji w Polsce, a ja w Warszawie mam mówić o polityce francuskiej.
Ale pan powiedział właśnie to wszystko, czego ja w mojej korespondencji uprzedniej, w poprzedniej godzinie poranka nie powiedziałem na temat prezydenta Macrona. Za to powiedziałem o czym może pan już nie wie, ale co panu prezes Skowroński przekaże na temat prezydenta Macrona. Natomiast powiedział pan to, co ja zamierzałem był powiedzieć, może nie tak składnie, ale w istocie to samo.
Bardzo serdecznie dziękuję. Piotr Witt będzie dzisiejszy dzień spędzał w upalnym Paryżu. Miłego dnia życzymy, panie redaktorze.
Dziękuję bardzo nawzajem.
To w takim razie Postscriptum Bernard Margerite o sytuacji w Polsce. Krótki komentarz.
Może nie tyle o sytuację w Polsce, iż o właśnie znowu pana Macrona, jeżeli o tym mam mówić, bo to jest uderzające. No, oczywiście to nie było uderzające podczas wizyty w Stanach, ale cały czas, że ma kompletne, obłędne wyobrażenie o sytuacji w Polsce. I to widać, to za każdym razem, kiedy że Polska, no to jest kraj ultraprawicy, prawie faszystowski i tak dalej, to więc nijak to się nie ma do rzeczywistości. Nie rozumie, co jest kraj Solidarności, kraj świętego Jana Pawła II, kraj, który walczy z korupcją, kraj, który chce być respektowany nareszcie w Europie i tak dalej. To są wszystkie wartości, które powinny być mu bliskie i zrozumiałe, a tymczasem ma wyobrażenie kompletnie fałszywe. I pytanie moje jest, że kto wreszcie powie panu prezydentowi Macronowi, jak jest dzisiaj, teraz w Polsce, bo widocznie o tym nie ma pojęcia.
A jacy korespondenci francuscy opowiadają o tym, co dzieje się w Warszawie?
No tak, ale również to w sposób często, nie chcę źle mówić o kolegach, ale wydaje mi się, że jest duża powierzchowność i też jest ogólny trend, żeby to widzieć mimo wszystko oczami Brukseli, czyli a szkoda, że ten kraj już nie jest na usługach właśnie możnych Europy Zachodniej, a szkoda, że tutaj kraj ucieka od polityki neoliberalnej, jeszcze więcej sprawiedliwości społecznej i tak dalej. No to jest ta Polska, która po prostu pokaże przyszłość. I wydaje mi się, że nie pan Macron tutaj ma wizję przyszłości Europy, ale że ta wizja jest żywa w Polsce.
I tym optymistycznym akcentem kończymy poranek wnet. Bernard Marguerite, bardzo serdecznie dziękuję za wizytę w poranku, który zrealizował Karol Smyk. Wydawcą i współprowadzącym był Antoni Opaliński. Państwu życzę miłego dnia pozostania z Radiem Wnet. Za chwilę będzie blues na naszej antenie, a później przyjdzie tutaj redaktor Stefan Truszczyński. Zobaczymy, jakie niespodzianki szykuje dla Państwa, jakich gości tutaj przyprowadzi. A teraz miłego dnia życzy Krzysztof Skowroński. Usłyszymy się jutro o godzinie 7:07.